Gość Radia Merkury.
Proszę Państwa, jak ktoś przemierza Poznań, to proszę zwrócić uwagę, na wielu przystankach tramwajowych czy w wielu punktach informacyjnych wiszą takie niebieskie plakaty z bardzo charakterystycznym białym znakiem w środku. Jak się ktoś dobrze przyjrzy, to zobaczy, że to anons kolejnego święta muzyki barokowej w Poznaniu, czyli festiwalu Poznań Barok. Witam serdecznie sprawcę tego przedsięwzięcia i dyrektora Cezarego Zycha.
Dzień dobry, Alu. Dzień dobry Państwu.
To wszystko właściwie rozpoczęło się od 2011 roku, kiedy był taki specjalny festiwal z racji naszej prezydencji w Unii Europejskiej.
Ja powiedziałbym, że zaczęło się to w połowie lat 90. albo nawet jeszcze wcześniej, kiedy pewna grupa ludzi w Poznaniu zaczęła się interesować w sposób szczególny muzyką barokową. Część z nich to byli muzycy, część z nich, tak jak ja, to byli osoby zupełnie innych profesji. I w pewnym momencie ta nasza pasja i nasze zainteresowania i dość poważne podejście do tematu zaowocowało koncertami, festiwalami, cyklami koncertowymi, które się odbywały w sposób regularny od roku 1998. To była rzecz, która w Polsce wtedy była zupełną nowością i ona była po kolei przez różne miasta podejmowana. To, co tutaj wspólnie robiliśmy, nagle okazało się wzorcem do działania dla różnych przedsięwzięć w Krakowie, we Wrocławiu, później w Gdańsku, w innych miejscach w Warszawie. A więc można powiedzieć, że był taki moment, kiedy Poznań był absolutnie, tak zresztą o nas mówiono, stolicą polskiej muzyki barokowej, polskiej muzyki dawnej.
A to były twoje lata współpracy z Arte dei Suonatori, zaowocowały wieloma cyklami koncertów.
Tak jest, tak jest. To był ten czas, chociaż kiedy zaczynaliśmy, to jeszcze nie było Arte dei Suonatori, tylko była grupa ludzi, którzy po prostu się tym interesowali. I kiedy w 2010 roku rozpoczęły się przygotowania do polskiej prezydencji, do sezonu kulturalnego, wtedy okazało się, że w świadomości Ministerstwa Kultury, czy ludzi, którzy widzą polską kulturę z perspektywy Warszawy, czy z perspektywy międzynarodowej, Poznań ciągle był postrzegany jako miejsce, w którym dzieją się ważne rzeczy związane z muzyką dawną, aczkolwiek to, co działo się wtedy we Wrocławiu, w Krakowie, w Warszawie, mocno nas wyprzedziło. Jakby straciliśmy tę pozycję dominującą. I minister Zdrojewski razem z Michałem Merczyńskim, który opiekował się tym projektem, zaproponowali, żeby taką wizytówką Poznania w czasie polskiej prezydencji była właśnie muzyka dawna. Ja zaproponowałem taką formułę, w której byłoby to z jednej strony podsumowanie tego, co się wydarzyło w Poznaniu przez ostatnie mniej więcej 10 lat, a z drugiej strony, żeby to było pokazanie pewnych kierunków, pewnych ważnych nurtów, które są obecne w muzyce dawnej w Europie i nie tylko w Europie, ale jednocześnie, żeby nie było to powtarzanie tego, co dzieje się na innych polskich festiwalach, z reguły dużo bogatszych. I ta formuła w 2011, wydaje mi się, była niezmiernie interesująca. Tłumy ludzi na koncertach, olbrzymi entuzjazm, świetne koncerty, niektóre z nich do dziś jeszcze funkcjonują, jak na przykład to, co robi Aleksiej Kosenko we Francji, ponieważ program, który wtedy przygotował, nagrał 2 lata temu na płytę. Ta płyta dosłownie kilka dni temu otrzymała diapazon d'Or de l'année, więc bardzo ważne wyróżnienie francuskie. Więc to są pewne efekty tego spotkania. Wydawało się, że to jest projekt jednorazowy. Ja już o tym zapomniałem, przestałem w ogóle o tym myśleć, ale Wojtek Juszczak, dyrektor artystyczny Estrady Poznańskiej, który opiekował się realizacją tego projektu w 2011 roku, zaproponował, żebyśmy jednak się nie poddawali, żebyśmy spróbowali w jakiejś bardzo, bardzo okrojonej wersji jednak przynajmniej zostawić nazwę, że pod tą nazwą coś się odbyło. I w grudniu, rzeczywiście w grudniu 2012 roku odbyło się kilka koncertów niewielkich. Ich kulminacją był występ European Union Baroque Orchestra z 2 małymi operami Pesla i Rameau w Teatrze Wielkim. To było bardzo małe, ale bardzo interesujące wydarzenie. I ponieważ wtedy rozmawialiśmy też z panem prezydentem Jaworskim, z panem prezydentem Grobelnym na temat kontynuowania Poznań Barok. Projekt został wpisany do budżetu kulturalnego miasta Poznania, więc mieliśmy jakąś tam bazę finansową. I w roku ubiegłym odbył się już taki pełnowymiarowy festiwal, który znowu był bardzo ciekawy. Niektórzy wykonawcy po raz pierwszy pojawili się w Polsce. Pojawiły się programy wykonawcy, którzy nie pojawiają się nigdzie indziej. Dzięki współpracy z Filharmonią Narodową część tych koncertów mogła się pojawić w Warszawie, więc rozpoczęliśmy projekt już nie w formie okrojonej, tylko w takiej, jaką byśmy chcieli mieć, chociaż pieniędzy mieliśmy naprawdę bardzo mało. Budżet, może chciałem powiedzieć od razu, że budżet naszego festiwalu w porównaniu do budżetu największych polskich festiwali muzyki dawnych, takich jak Misteria Paschalia, czy Wrocławia Cantans, chociaż to jest festiwal nie tylko poświęcony muzyce dawnej, jest mniej więcej 7-krotnie mniejszy.
Jak przeglądają Państwo programy w Ratisławii czy Misteria Paschalia, tam są wielkie nazwiska, nazwiska, które znamy z płyt. Natomiast ty penetrujesz ten rynek i bardzo dbasz o to, żeby pokazać nam bardzo interesujących wykonawców, choć nam, tak jak na przykład zespół braci Capico w zeszłym roku.
Wydaje mi się, że to jest w ogóle jedyna szansa, żeby festiwale nie posiadające wielkich budżetów mogły być ciągle interesujące. To znaczy ciągła obserwacja tego, co się dzieje na świecie, wręcz stymulowanie pewnych rzeczy, które się dzieją na świecie, nie tylko w Polsce, na świecie, i stwarzanie możliwości młodym muzykom albo muzykom mniej znanym. Ja może powiedziałem tak, ja mam jedną rzecz, którą, jeśli mogę powiedzieć, że coś w sobie lubię w tym kontekście programowania tego festiwalu, to jest to, że jestem absolutnie zaszczepiony przeciwko takiej idei gwiazda, wielkie nazwisko. Po prostu za dużo widziałem słabych koncertów gwiazd, za dużo widziałem powtarzalnych koncertów gwiazd, za dużo widziałem chałtur w wykonaniu wielkich gwiazd i za dużo słyszałem i widziałem wielkich, fenomenalnych koncertów granych przez muzyków, których nikt nigdzie nie słyszał. Ja widziałem wiele recitali solowych, które grał muzyk 50-letni. To był jego pierwszy recital solowy. Nie wirtuozi, którzy są wirtuozami, cudownymi dziećmi, kiedy mają lat 16-17. Tacy oczywiście są wspaniali, kochamy ich, uwielbiamy i tak dalej, ale to nie jest wszystko, co dzieje się w muzyce. Szczególnie w muzyce dawnej, która wymaga bardzo dużego doświadczenia, która wymaga olbrzymiej wyobraźni, której się nie można po prostu nauczyć. Tak? Tego się nie ćwiczy od 5 roku życia, do tego się dochodzi w dłuższym procesie. Więc te wszystkie gdzieś wątki gdzieś się tutaj splatają i cieszę się, że to jakby też przemawia do publiczności, która być może prowadzona przez nas nie myśli o tym, że wow, nie znamy tego człowieka, to nie warto iść, tak? Nie warto kupić biletu, lepiej było, żeby to był Fabio Biondi. Ja zawsze odpowiadam im, że jeżeli posłuchacie nagrań radiowych, bo one są bardziej miarodajne niż nagrania płytowe Fabio Biondiego sprzed 15 lat i dzisiaj to usłyszycie ze zdumieniem, że ten człowiek robi ciągle to samo. Wspaniale, świetnie, ale ciągle to samo. Mnie to po prostu nudzi. Jestem bardziej zainteresowany tym, żeby pomagać młodym ludziom dokonywać jakiegoś radykalnego kroku do przodu, albo żeby ujawniać te postacie, które działają gdzieś na drugim planie albo w cieniu. Wydaje mi się, to jest taka sama funkcja festiwali muzycznych, jak to, żeby wydawać olbrzymie pieniądze i stwarzać publiczności możliwość kontaktu z wielkimi gwiazdami. I jedno jest potrzebne i drugie jest potrzebne. Ja świadomie z moimi przyjaciółmi, współpracownikami lokujemy się na tym drugim planie, co ma też oczywiście podłoże ekonomiczne. Za te same pieniądze moglibyśmy mieć 2 wielkie koncerty, ale możemy mieć ich 20 bardzo dobrych, albo o równej jakości artystycznej. Ja wolę 20 niż te 2.
A poza tym masz jeszcze szczęśliwą rękę i dobrą intuicję i dużą wiedzę i inspirujesz muzyków do wspólnych działań. Tak było z orkiestrą Les Ambassadeurs.
Ja tylko stwarzam warunki, żeby oni się nawzajem inspirowali. Staram się jakby swoją rolę ograniczać do minimum. To nie o to chodzi, żebym ja im mówił, co mają robić. Raczej chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której spotykają się muzycy, którzy czasami w ogóle o swoim istnieniu nie wiedzieli. To jest w jakimś sensie przeniesienie modelu, który wypracowaliśmy w Paradyżu kiedyś. Że nieoczekiwane spotkanie może przerodzić się w trwałą współpracę, w przyjaźń, albo naprawdę przynieść bardzo wielkie, nieoczekiwane rezultaty artystyczne i muzyczne. I dokonuję takiego porównania futbolowego. Prawdopodobnie nigdy nie będzie nas stać w Polsce na to, żeby mieć Barcelonę czy Real Madryt. Ale możemy co jakiś czas dostarczyć tam świetnych piłkarzy, tak jak nie wiem, Lewandowskiego do Bayernu Monachium. Powinniśmy mieć pewną dumę, cieszyć się tym, że możemy to robić, że w ten sposób możemy uczestniczyć w tej międzynarodowej wymianie kulturalnej. I tak na razie definiuje rolę tego naszego przedsięwzięcia.
ta edycja trzecia będzie się różnić od poprzednich? Czy chciałeś zwrócić na jakieś nurty uwagę? Czy chciałeś kogoś specjalnie wyeksponować?
Powiedziałbym tak, jest kilka kluczy. Jeden klucz jest taki. W tym roku na festiwalu wystąpią legendarne postacie muzyki dawnej, ale legendarne postacie drugiego planu. Czyli na przykład, jeżeli nie wystąpi Jordi Savall, ale wystąpią muzycy, bez których Jordi Savall by nie istniał. Zrozumiemy, dlaczego tak silna w muzyce barokowej jest diaspora izraelska, ta diaspora żydowska. Zrozumiemy, skąd wzięła się opera tak naprawdę. Jeżeli ktoś nie śledzi uważnie tego procesu rozwojowego, wokalnego, to będzie miał tutaj okazję, słuchając trzech koncertów, przejść od samych początków, od muzyki, która jest tuż przed operą, poprzez fragmenty muzyki, która była we pierwszych operach, by usłyszeć na końcu operę, która jest wyrazem tego najbardziej rozpoznawalnego stylu operowego XVIII-wiecznego. W tym wypadku będzie to opera Jerzego Fryderyka Händla Tamerlanu. Jeżeli ktoś interesuje się muzyką instrumentalną, to będzie mógł posłuchać koncertów klawesynowych Jana Sebastiana Bacha, ale nie tylko koncertów na jeden klawesyn, również koncertów na dwa klawesyny. I tutaj mamy Pierre Antaï, czyli jednego z tych muzyków, którzy stanowią to naturalne przedłużenie linii rozwojowej Gustav Leonhardt, Bob van Asperen, Pierre Antaï. To wielka, legendarna postać i Apo Hakkinen, który jest uczniem Pierre Antaï. A więc będziemy mieli możliwość skonfrontowania się ze środowiskami wykonawców, którzy są mniej w Polsce znani. A więc posłuchamy muzyków z Finlandii, posłuchamy muzyków z Izraela, o których wspomniałem, ale zobaczymy, że ta muzyka barokowa potrafi być, chociaż oni się uczą często w tych samych miejscach, uczą się w Bazylei, albo uczą się w Hadze, albo uczą się, nie wiem, gdzieś w Paryżu, że tak naprawdę ta ich przynależność do pewnych kultur lokalnych ma wpływ na to, jak śpiewają, ma wpływ na to, jak grają, jakie nastroje są w stanie wykreować i co najbardziej im się podoba w tej muzyce. Więc to moje pragnienie, żeby walczyć z uniformizacją wykonawcą muzyki barokowej. Coraz częściej jest tak, że się słuchamy płyt jednej po drugiej, nie potrafimy powiedzieć, kto to jest. Kiedyś byliśmy w stanie rozpoznać angielskie wykonanie, niemieckie, francuskie, holenderskie, węgierskie. Dzisiaj to się wszystko bardzo zaciera, więc bardzo bym zależało na tym, że tak jak to było w ubiegłym roku, festiwal dał taką szerszą panoramę, a jednocześnie, żeby pewne nurty były bardziej obecne niż w poprzednich latach. W tym roku będzie to na pewno muzyka wokalna i muzyka operowa.
Ja bym chciała zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz, co zresztą mogliśmy zaobserwować już w Paradyżu, o czym także mówiłeś, że w wykonawstwie muzyki dawnej nie ma takiego ścisłego przypisania członka zespołu do zespołu. Oni się wymieniają, to jest fluktuacja, to jest poszukiwanie, to są różne grupy, które się tworzą w różnych sytuacjach i ty na kilka takich zespołów na pewno chciałbyś nam teraz zwrócić uwagę.
Tak, aczkolwiek chciałem powiedzieć, że ma to i dobrą, i złą stronę. Z jednej strony to są wzajemne inspiracje, z drugiej strony niestety, kiedy muzycy mają za mało czasu na próby, bo tak się wymieniają między sobą, właśnie idą wtedy w stronę czegoś bardzo bezpiecznego, neutralnego, mało interesującego per saldo. Na dobrym poziomie. Tego typu spotkania są tutaj bardzo charakterystyczne dla programu tegorocznego festiwalu. Od samego początku. Pierwszy dzień jest poświęcony wyłącznie wykonawcom pochodzącym z Izraela, z małym dodatkiem polskim i holenderskim. Ale generalnie można powiedzieć, że to są muzycy, którzy się odnajdują według klucza narodowościowego, według klucza pochodzenia, według klucza przynależności do tej samej kultury. Kultury naszej, ale jednocześnie trochę innej. A więc dwa zespoły związane z Izraelem. Zespół Akademia Daniel, zespół głównie zajmujący się muzyką XVIII-wieczną, prowadzony przez wielką, charyzmatyczną, legendarną postać w Izraelu, Shaleva Adel, klawesynistę i dyrygenta. A drugi koncert to koncert wykonawców, o których można powiedzieć, że są w dziedzinie muzyki wokalnej na pewno największą sensacją ostatnich lat na świecie. Są Profeti della Quinta, zespół składający się wyłącznie ze śpiewaków pochodzenia żydowskiego, którzy pojechali na studia do Bazylei, tam od pewnego czasu mieszkają, ale pracują już w tej chwili wszędzie. W tym roku mieli wielkie tournée w Ameryce, wielkie tournée w Japonii. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe zjawisko, ale właśnie znowu kluczem jest to, że mają wspólne pochodzenie, wspólną tradycję.
No i bardzo ciekawe propozycje z ich strony, czyli Lamentacje Jeremiasza.
No, tak, w przypadku pierwszym Szalewat to są koncerty klawesynowe Bacha, ale w przypadku drugim oczywiście Lamentacje Jeremiasza, czyli tekst no, źródłowo, bazowo żydowski, prawda, starotestamentowy i jednocześnie wspólne korzenie tych naszych dwóch kultur, kultury chrześcijańskiej, kultury żydowskiej. Bardzo mnie interesuje zawsze każde ich podejście do tematów biblijnych, nawet jeżeli muzyka jest kompozytora chrześcijańskiego, tak jest w przypadku Cavalieriego, który był oczywiście kompozytorem katolickim, działającym w ramach kościoła. Drugim takim zespołem, w którym spotykają się muzycy z różnych stron świata, jest Stylus Fantasticus. Zespół, który powstał dzięki przyjaźniom nawiązanym przez muzyków w dwóch miejscach. W Bazylei, i gdzie większość z nich studiowała, i w Paryżu, gdzie później większość z nich pojechała pracować i mieszkać. To jest niesamowite, ponieważ w momencie, kiedy ten zespół powstawał, a to były lata 90., w Bazylei językiem dominującym był już w szkole, Schola Cantorum Basiliensis, nie język niemiecki, nie język angielski, nie język francuski, ale język hiszpański. Pojawiała się bowiem wielka fala wykonawców, którzy przyjeżdżali z Ameryki Południowej, głównie z Argentyny, z Chile, z Wenezueli, z Boliwii, z Kolumbii. I wspólnie z Europejczykami tworzyli bardzo ciekawą mieszankę. Zespół Stylus Fantasticus jest takim klasycznym przykładem właśnie takiej formacji, która łączyła ze sobą ludzi z tych Europejczyków i muzyków z Ameryki Południowej. W skład tego zespołu wchodzą naprawdę legendy. To jest na przykład Pablo Valetti, czyli założyciel Café Zimmerman, wieloletni koncertmistrz zespołu Jordi Savala, Eduardo Agues, lutnista, który na marginesie bardzo dużo czasu poświęca w tej chwili tangu. Ma swój zespół, który gra to w znakomity sposób, który jest podporą zespołu Jordi Savala, jest jednym z jego ulubionych lutnistów. William Dongua, jeden z najwybitniejszych, legendarnych muzyków grających na cynku, autor tego wielkiego renesansu, tego wspaniałego instrumentu. Zresztą nie wiem, cynk chyba na naszym festiwalu jeszcze nigdy nie gościł, więc to będzie premiera tego instrumentu. Frederica Hoyman w ubiegłym roku była tutaj, świetny muzyk. Z nimi będzie występować również Marc Moyon, a więc ta francuska gałąź, Angélique Moyon, jego siostra, a więc mamy znowu połączenie bardzo różnych tradycji, przy czym Angélique i Marc nie wywodzą się ze środowiska paryskiego, tylko ze środowiska liońskiego, a więc jeszcze inna tradycja wykonawcza. Les Ambassadeurs, z definicji zespół międzynarodowy, z definicji zespół, który łączy muzyków z różnych stron Europy. Wśród nich będzie kilkoro Polaków, również których zawsze Aleksiej tutaj w Poznaniu prosi. United Continuo Ensemble, zespół, w którym dominują Niemcy, ale zespół, który tak naprawdę nie interesuje się tak bardzo muzyką niemiecką, tylko muzyką właśnie włoską. Więc też takie tęsknoty ludzi północy tym, co działo się na południu i też pokazanie nam, że to północne rozumienie muzyki południowej wcale nie musi być groteskowe i chaotyczne, może być niezmiernie ciekawe. No i zupełnie nowy sposób podejścia do muzyki barokowej, który prezentuje Nevermind. Zespół, który w tej chwili we Francji wszyscy ich znają, można ich zobaczyć w telewizji, usłyszeć w radiu, w zasadzie są wszędzie. Wszyscy muzycy są poniżej 30 roku życia. Ich liderem jest najmłodszy z nich, Jean Rondeau, 22-letni klawesynista.
Pianista jazzowy.
Tak, on jest świetnym pianistą, który jest dyskusyjnym partnerem, ponieważ to jest podejście, które się troszeczkę nie liczy już z tym aspektem muzykologicznym. Można powiedzieć, okej, my już nauczyliście nas, kochani, jak grać na instrumentach, to teraz pozwólcie nam grać tak, jak to czujemy. W związku z tym Alexis, który z Jeanem wielokrotnie współpracował, mówi, że jest zupełnie nieobliczalnym realizatorem kontinuum. Nigdy nie wiadomo tak naprawdę, co zrobić. Ciągle eksperymentuje, ciągle coś tam dodaje, więc próbowanie z nim ma sens, ale ograniczony, ponieważ na koncertach gra i tak zawsze coś innego niż na próbach. Ale można powiedzieć, że to jest też zespół, który działa już w taki sposób bardzo charakterystyczny dla zespołów muzyki popowej czy rockowej, czyli na przykład swoją pierwszą płytę nagrywali korzystając ze startupów, jakieś szukając pieniędzy w internecie. Na pierwsze wideo, zresztą bardzo ładne, które można obejrzeć w YouTube, znajdowali pieniądze zbierając je w internecie właśnie. Więc to jest ten
nowoczesny sposób myślenia.
Inny model myślenia. Być może nie do wszystkich z nas przemówi, ale to jest taki typ charyzmatyczności artystycznej i takiej egzystencjalnej, który powoduje, że wokół takiej grupy ludzi tworzy się środowisko wręcz fanów, środowisko muzyków, którzy podobnie myślą. Więc myślę, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, kiedy Nevermind przerodzi się w orkiestrę i taką orkiestrę, która będzie miała bardzo, bardzo czytelny profil, będzie bardzo różna od innych zespołów.
Thank you.
Będą też oczywiście recitale. Fredrikę Heumann z Dirkiem Bernerem zagrają sonaty na wiole de gamba i klawesyn Karla Filipa Emanuela Bacha, ale także Jana Sebastiana Bacha. Eduardo Eges zagra recital gitarowy, a Simone Vallorotonda, czyli znowu lutnista młodego pokolenia, to jest 20-paroletni muzyk, zagra recital na teorbie i gitarze, który będzie trochę nawiązywał do braci Zappico z ubiegłego roku. Niektóre utwory się powtórzą, to jest zupełnie świadomy zabieg. Chciałbym, żebyśmy też do pewnych utworów powracali. A Jean Rondeau zagra wybór sonat Scarlattiego i Fandango Solera. To będzie na pewno taki dość duża eksplozja, jak sądzę. Mam nadzieję, że klawesyn to wytrzyma.
10 000 diabłów, tak zatytułowaliście tak, tak. Ten koncert, więc nie dziwię się.
On to zatytułował w ten sposób, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo utalentowany człowiek i w takim w momencie, w którym się nie boi eksperymentować, a przy tym jest bardzo ciekawym rozmówcą, to nie są rzeczy przypadkowe, to są rzeczy przemyślane. Naprawdę, to myślę, jest jeszcze jedna cecha charakterystyczna tegorocznych wykonawców, że to są ludzie, z którymi się wspaniale rozmawia. To nie są muzycy, którzy opowiadają o jakichś farmazonach, czy o ciągle powtarzają te same rzeczy, oni są ciągle w procesie poszukiwania, ciągle w procesie analizy tego, co robią sami, tego, co robią inni i każda rozmowa z nimi jest naprawdę wielką przyjemnością.
No i to zwieńczenie festiwalu, ja tutaj patrzę na ten program i ciągle mój podziw dla Alexisa jest niesamowity, ponieważ on z jednej strony z zespołem Les Ambassadeurs przygotowuje przecież niemałą formę operę Tamerlana, a z drugiej strony postanowił pokazać nam, zresztą nie po raz pierwszy czyni to flecista, ale kaprysy Paganiniego na flecie solo.
Alexis ma przede wszystkim ma nowy flet. Flet, który brzmi znakomicie, naprawdę. Złoty, złoty, wspaniały flet, który wreszcie w jego przekonaniu pozwala mu zagrać te Paganiniego tak jak powinien. To jest bardzo ciekawe, jak wiesz, jesteś flecistką. Flet pozwala usłyszeć zupełnie, kaprysy zupełnie inaczej. One są w wersji skrzypcowej, są piękne, ale tak naprawdę myślę, że w wersji fletowej pozwalają pokazać zupełnie coś nowego. Zupełnie jakiś nowy wymiar tej muzyki. Melodie pewne, które są do tej pory ukryte, nagle się ujawniają i coś niezwykle bardzo, bardzo ciekawe.
I jeszcze dwa słowa na koniec o tym, jacy wokaliści w Tamerlanu.
Nazwiska być może państwu nie powiedzą niczego, może z wyjątkiem Emoke Barat, która nie tak dawno nagrała duży program telewizyjny z Filipem Żaruskim, na którym śpiewa Stabat Mater Pergolesiego. To też można obejrzeć, znaleźć w internecie gdzieś to nagranie. Wszyscy oni wywodzą się ze szkoły Williama Christie. Znaczy wszyscy William Christie, szef Leza Florisson, szukając śiewaków do swoich produkcji, licznych produkcji operowych, kilka lat temu zapoczątkował projekt, który się nazywa Le Jardin du Voix, czyli ogród głosów. Prowadzi go między innymi Paul Agnew, który tutaj był u nas z UBO dwa lata temu. I w zasadzie wszystko, co ciekawego dzieje się w młodej wokalistyce francuskiej, przeszło przez tę szkołę Williama Christie, jego współpracowników, coachów, nauczycieli śpiewu. Wszyscy młodzi śpiewacy, bardzo młodzi śpiewacy jeszcze przeszli przez tę szkołę. Wszyscy na jakimś etapie byli związani z Williamem Christie, Lesa Florissą, a dzisiaj już rozpoczynają swoje indywidualne kariery i należą do tej grupy najbardziej obiecujących młodych śpiewaków, którzy działają na scenie francuskiej, aczkolwiek niektórzy z nich to są Hiszpanie, czy to są nie tylko Francuzi. I wydaje mi się, że to jest również pomysł na to. Zastanawialiśmy się długo, czy chcemy budować skład wokalistów wokół jakiejś gwiazdy wokalnej, osoby uznanej, czy raczej będziemy starać się, żeby to byli muzycy tego samego pokolenia, którzy się nawzajem rozumieją, znają, którzy dysponują podobnym doświadczeniem, podobną formą, podobną techniką, podobną ekspresją i tak dalej. I zdecydowaliśmy się na ten drugi wariant i myślę też, że Alexis będzie miał z nimi świetny kontakt, bo jest dla nich dużym autorytetem. Jest starszy od większości z nich o 3-4 lata, ale to jest wystarczająco, żeby być autorytetem.
Aula Uniwersytecka, Centrum Kultury Zamek, Teatr Wielki. 3 miejsca, na które warto zwrócić uwagę między 5 a 15 listopada.
Bilety kosztują 20 zł na koncerty, ulgowe są tańsze i myślę, że to jest cena, której państwo nigdzie indziej w Europie nie znajdziecie. Przychodźcie, bo to rzadka okazja, żeby usłyszeć muzykę barokową w tak wybitnych, wspaniałych i przejmujących czasami wykonaniach.
Utwory Salomona Rossiego prezentował zespół Profeti della Quinta. Ponadto zabrzmiała trzecia część z koncertu D-dur BWV 1054 Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Apo Hakkinena i orkiestry z Helsinek. Kompozycję Andrei Falconeriego zaprezentował Unitet Continuo Ensemble.